Z tym podcastem to jest jednak trudna sprawa. Wracam tu i znikam, bo trochę trudno jest mi znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia. I chyba nie potrafię teraz powiedzieć, ile odcinków jeszcze nagram, ale w tej formie podcast pewnie niedługo zniknie. Mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało mojego zniknięcia. Tak ogólnie to ja nawet bardzo lubię nagrywać podcasty, nawet bardziej chyba od filmów. Tutaj czuję się troszeczkę pewniej, mam poczucie troszeczkę większej swobody, ale równocześnie czuję, że ta konkretna forma podcastu się nie sprawdza. I wiem i widzę, że jest wiele innych świetnych podcastów i chociaż trudno jest mi przyznać się tak sama przed sobą, to jednak utrzymywanie tej formy za wszelką cenę chyba po prostu nie ma sensu. I pewnie widzieliście, że starałam się tu eksperymentować. Raz opowiadałam o motywach, innym razem próbowałam zachęcić Was do przeczytania czegoś innego. I cóż, patrząc na statystyki odsłuchań tych materiałów, to muszę powiedzieć, że no nie zawsze szło mi dobrze. Jestem osobą, która trochę chyba nie potrafi przyznać się do porażki czy odpuszczać i muszę przyznać, że akurat podcast odpuściłam sobie już jakiś czas temu, bo kanał dawał mi i daje wciąż jednak w pewnym sensie większą frajdę, bo mam tam Wasze reakcje, pytania, komentarze, choć nie zawsze pozytywne i do końca życia zapamiętam sobie, że ktoś mi sugerował, że takie poważne tematy bardzo mnie bawią. No ale jednak no, mam te komentarze i dzięki temu widzę, że to, co robię, jest potrzebne i ważne. Może nie wiecie, ale ja właściwie nie utrzymuję się ze swojej tej twórczości internetowej. Na co dzień pracuję w szkole, a popołudniami też mam swoje zajęcia z dzieciakami. I super jest robić coś dla samej frajdy, bo ja wiem, że nie na wszystkim trzeba zarabiać. Nie zrozumcie mnie źle, ale moim zdaniem nie można robić czegoś i wypuszczać w próżnię, nie dostając właściwie żadnej informacji zwrotnej. Może nie każdy tak reaguje, ale mnie to bardzo, bardzo tak wewnętrznie jednak spala. Ale to nie jest pretensja do Was, moi drodzy słuchacze, jeśli tu jesteście, a raczej do mnie samej, że nie znalazłam na ten podcast jakiejś metody, a zrozumienie tego wszystkiego, o czym mówiłam na początku, zajęło mi tak dużo czasu. Więc otwieram ten dzisiejszy podcast deklaracją o jego zakończeniu i mówię to z dumą, bo czasem super ważne jest to, by przed rozpoczęciem czegoś nowego, mam nadzieję przynajmniej, jednak rozliczyć się z tym, co musimy pożegnać, a że liczę, że przede mną jeszcze są jakieś nowe rzeczy, to zależy mi na tym, by zamknąć pewne sprawy i zamknąć to, co ciążyło mi ostatnimi miesiącami bardzo, bardzo mocno na sercu. Ale przed tym pożegnaniem mam jeszcze kilka tematów, które chciałabym z Wami przegadać, bo wiadomo, nie rozstaniemy się bez takiego pożegnania. Nic nie obiecuję, nie wiem w jakim odstępie takim czasowym, ale pewnie jeszcze kilkukrotnie się tutaj spotkamy. I już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy wpadli tutaj choć raz, którzy wciąż wpadają i będą wpadać, a szczególnie ciepłe myśli przesyłam do tych, którzy byli tu więcej niż raz i mamusiu, serdecznie dziękuję też Tobie. No ale co dzisiaj? Być może zauważyliście, że jakiś czas temu opublikowaliśmy na kanale film na temat Zdążyć przed Panem Bogiem, takiego reportażu, wywiadu Hanny Kral z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą ŻOB-u, czyli Żydowskiej Organizacji Bojowej. Tekst ten porusza kwestie pamięci o przeszłości i o tych, którzy zginęli w powstaniu w getcie warszawskim. I dlatego moja dzisiejsza wypowiedź krążyć będzie wokół rozważań na temat pamięci, samotności i trochę też takiej moralnej odpowiedzialności, tak poważnie to brzmi trochę. A moją opowieść zacznę od karuzeli, takiego elementu bardzo charakterystycznego. Karuzeli, która stanęła na placu Krasińskich w kwietniu 1943 roku, oczywiście w Warszawie. Na stronie warszawskiego Muzeum POLIN znaleźć możecie zdjęcie autorstwa Rudolfa Dameca, wykonane w kwietniu, maju 1943 roku. W roku 2019 jego wnuczka Aleksandra Sobiecka przekazała te zdjęcia muzeum i jedno z tych zdjęć, które serdecznie Wam oczywiście polecam, zapraszam Was właśnie na stronę muzeum, przedstawia takie osnute dymem huśtawki i właśnie karuzele, o której dzisiaj porozmawiamy, czy może o której będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać. Powstanie w getcie warszawskim wybucha 19 kwietnia 1943 roku. Marek Edelman w rozmowie z Janem Błońskim, Czesławem Miłoszem i Jerzym Turowiczem zatytułowanej Ludzkość, która zostaje, wspomina, że już od pierwszego dnia powstania w getcie widzieli te karuzele za murami, jednak dopiero drugiego dnia została ona uruchomiona, zaczęła się kręcić i to było dla niego i też dla wielu ludzi będących w getcie, było to wydarzenie takie trochę tragiczne, bo tragiczne było dla niego oddzielenie dwóch światów położonych jednak tak blisko siebie. Tu, w getcie, walczy się o godną śmierć, a tam, za murami, ludzie się bawią i śmieją, korzystając z pięknej pogody. Karuzela jest trochę symbolem samotności ginących, którzy bali się, że umierają po cichu, że nikt tego nie widzi, nie widzi tego, co się dzieje, a sam wybuch powstania zostanie niezauważony. Temat stosunku ludzi na zewnątrz getta do tego, co dzieje się wewnątrz niego, jest jednym z tematów omawianej w szkole rozmowy Kral z Edelmanem, zatytułowanej Zdążyć przed Panem Bogiem. Pewnie pamiętacie takie charakterystyczne cytaty z tej lektury, na przykład o wyborze sposobu umierania, albo na przykład o życiu na beczce, albo też o osłanianiu płomienia. A jeśli nie mieliście okazji przeczytać tego dość krótkiego jednak tekstu, to serdecznie Wam go polecam. Wydaje mi się, że ogromne wrażenie na czytelniku wywiera nie tylko treść tego utworu, ale także jego forma, taka trochę zróżnicowana. Nie wiem, czy właściwym określeniem jest określenie taka mozaikowa, różnorodna, ale składająca się na spójną opowieść, w której porządek chronologiczny wyznaczany jest poprzez porządek umierania. I bardzo pasujący do tego, co mówię, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest cytat. My wiedzieliśmy, że trzeba umierać publicznie na oczach świata. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w Żobie już tylko 220. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. I pozwólcie, że przytoczę jeszcze jeden fragment właśnie ze Zdążyć przed Panem Bogiem. Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali. Na podstawie tego, co przytoczyłam, widzimy, że powstańcy nie mieli wątpliwości co do tego, jaki spotka ich los. Wiedzieli, że czeka ich śmierć. Zależało im więc na tym, by samodzielnie zdecydować o tym, jak ona się dokona, by w ten sposób, po prostu ocalić swoją godność. Chcieli umrzeć pięknie. Pięknie nie tylko w swoich oczach, co tak naprawdę jest pewnie nawet bardziej istotniejsze, niż nam się dzisiaj wydaje, bo ludzie z getta to byli ludzie tak w cudzysłowie ciemni, brudni, wychudzeni, wybaczcie, nieestetyczni, a śmierć z głodu nie jest śmiercią piękną, estetyczną. Zatem chcieli umrzeć pięknie w swoich oczach i chcieli umrzeć pięknie także w oczach świata. Dlatego wybrali śmierć z bronią w ręku. Ale przecież Edelman, ostatni przywódca Żobu, przeżył. I właśnie dlatego mógł opowiedzieć później o lęku, jaki wzbudziło w nich uruchomienie wspomnianej przeze mnie karuzeli. Lęku o to, że ich nie zauważą. I też radości, kiedy przeczytali wiersz Czesława Miłosza Campo di Fiori, który dowodził, że jednak ktoś na nich patrzy. I ten ktoś sprawi, że świat zapamięta. Zapamięta powstanie i to, że kiedy jedni walczyli, inni śmiali się w pogodny dzień, kręcąc się na karuzeli. W tekście Ludzkość, która zostaje, Miłosz opowiada o tym, jak powstał wiersz Campo di Fiori. Tego dnia wybrał się tramwajem do mieszkającego na Bielanach Jerzego Andrzejewskiego, także słynnego pisarza. Taki zator tramwajowy sprawił, że Miłosz przez kilka minut obserwował to, co dzieje się przy karuzeli i słyszał strzały broniących się powstańców. Wywołało to w nim silną reakcję, pewnego rodzaju moralne oburzenie, które zmusiło go, chyba to jest dobre określenie, do napisania tego utworu. Ale zanim przejdę do powiedzenia kilku słów na temat tego wiersza, muszę wspomnieć, że wspomniany, taka zabawa słowna, Jerzy Andrzejewski w opowiadaniu Wielki Tydzień, pochodzącym z okupacyjnego zbioru pod tytułem Noc, także wspomina karuzelę i pozwolę sobie zacytować fragment. Opustoszały plac wydawał się teraz rozleglejszy niż zwykle. Na samym jego środku stały dwie karuzele, niezupełnie jeszcze zmontowane. Przygotowano je widocznie na nadchodzące święta. Pod osłoną dziwacznych, kolorowych dekoracji stali żołnierze w kaskach. Kilku z karabinami wycelowanymi w kierunku getta klęczało na estradzie. Więc Andrzejewski też karuzele widział. Widział także, co opisuje w tym opowiadaniu, postawę ludzi wobec tego, co działo się w getcie. I w zasadzie o tym jest całe to opowiadanie. Prezentuje nam stosunek ludzi znowu na zewnątrz do tego, co działo się wewnątrz. I nie jest to lektura łatwa, zwłaszcza gdy czyta się na przykład taki fragment. Na ogół mało kto Żydów żałował. Lud cieszył się, że znienawidzeni Niemcy mają nowy kłopot. W odczuciu przeciętnego człowieka z ulicy sam fakt walczenia z garstką samotnych Żydów ośmieszał zwycięskich okupantów. Ale wracając do Campo di Fiori, współcześnie znamy dwie wersje wiersza, tę wydaną w 1944 roku w antologii z otchłani oraz wersję poprawioną, która znalazła się w wydanym w 1945 roku tomie Ocalenie. Przygotowując się do tego dzisiejszego nagrania, korzystałam z tej drugiej wersji, a ciekawostką jest to, że Miłosz, mimo tego, że sam uznał tę drugą wersję za właściwą i obowiązującą, to w rozmowie Ludzkość, która zostaje, staje po stronie jednak tej pierwszej wersji, uważając, że była taka silniejsza, w wyrazie mocniej oddziaływała na odbiorcę. Możecie sobie porównać w ogóle te dwie wersje, no ale tak czy inaczej sądzę, że dla czytelnika te drobne różnice nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Jednak gdyby interesował Was ten temat, no to odsyłam też Was do kilkukrotnie wspomnianego już tutaj dzisiaj tekstu. Ten wiersz zresztą też pewnie znacie ze szkoły. Poeta zestawia w nim dwie sytuacje. Spalenie na placu Campo di Fiori Giordano Bruna, czyli włoskiego astronoma i filozofa. I to wydarzenie miało miejsce 17 lutego 1600 roku z powstaniem w getcie warszawskim. Bruno został skazany za herezję, za głoszenie tez niezgodnych z nauką Kościoła, na przykład dotyczących nieskończoności wielkości wszechświata. Ten wiersz też pewnie znacie ze szkoły. Poeta zestawia w nim dwie sytuacje. Te z 17 lutego 1600 roku, kiedy życie traci Giordano Bruno, włoski astronom i filozof, z tym wydarzeniem, które ma miejsce w getcie warszawskim. Bruno został skazany za herezję, za głoszenie tez niezgodnych z nauką Kościoła, na przykład dotyczących nieskończoności wszechświata. Jakby to powiedzieć, Bruno miał też kontrowersyjne zdanie, na przykład na temat funkcjonowania zakonów. No, kontrowersyjne z punktu widzenia czasów, w których żył. Tym, co interesuje Miłosza, jest także reakcja ludzi na to zdarzenie. Gwarne Campo di Fiori bardzo szybko zapomina o tym, że jeszcze przed chwilą w tym miejscu palił się człowiek. Wszystko wraca do normy, ludzie znów handlują, a tawerny są pełne. Plac wypełnia gwar, możemy wyobrazić sobie głosy targujących się i pijących, takich roześmianych ludzi. Coś się wydarzyło, ale to coś bardzo szybko zostało zapomniane, jakby ludzie w naturalny sposób musieli powrócić do znanego sobie porządku. Podobnie jak włoski filozof, samotni byli ginący w getcie. Ich walkę o zachowanie godności zagłuszała skoczna muzyka towarzysząca przyjazdowi tego lunaparku. Piękny wiosenny dzień tak silnie kontrastuje z zamkniętym murami obrazem heroicznej śmierci, której symbolem są wznoszące się ku pogodnemu niebu chmury dymów. Ale w świecie poza murami ludzie zachowują się jak dokładnie tak samo jak na rzymskim placu. Śmieją się, bawią, są obojętni. I ten zarzut obojętności jest najpoważniejszym zarzutem, który moim zdaniem płynie z tego wiersza. W Campo di Fiori wyraziście zaprezentowana została rola poety. To ten, który pamięta i który kiedyś wznieci bunt na nowym Campo di Fiori, w nowym świecie, upomni się o ofiarę. Marek Edelman wspomina, że gdy po latach powrócił do tego wiersza, odkrył, że dotyczy on każdego człowieka, że porusza kwestie uniwersalne, koncentrujące się na naturze ludzkiej. Edelman sądzi, że od II wojny światowej w świecie wydarzyło się jeszcze wiele holokaustów i prowadzi go to do wniosku: to jest w człowieku. Czy zatem Campo di Fiori jest oskarżeniem w stronę biernych Polaków, których winą była obojętność? Jest. Ale jest też oskarżeniem uniwersalnym, skierowanym ku naturze ludzkiej. Bo dziś też są wojny. Jest cierpienie, jest ubóstwo, jest śmierć. Czasami widzimy je z odległości setek tysięcy kilometrów, a czasami znajduje się tuż za naszą granicą, a czasami aż pod progiem naszego domu. I bardzo często tym, co wybieramy, jest jednak obojętność, zajęcie się własnymi sprawami, odwrócenie wzroku, albo takie na chwilę zatrzymanie się, spojrzenie, może nawet chwilowy smutek, a potem powrócenie do tego, co było. Reakcja Polaków na wybuch powstania jest oczywiście świadectwem relacji polsko-żydowskich, ale równocześnie jest wyrzutem sumienia skierowanym ku każdemu z nas. Czy Miłosz chciał być w tym tekście moralistą? No pewnie nie miał wyboru. Poruszony widokiem z okna tramwajowego napisał taki wiersz alarm, protest przeciwko obojętności. W dniu wybuchu powstania rozpoczął się Wielki Tydzień. Wiersz został napisany w Wielkanoc 1943 roku. Symboliczne znaczenie tego święta także pewnie miało wpływ na emocje poety. Zawsze kiedy analizuję ten utwór, staram się zwrócić uwagę jeszcze na coś innego. Na to, że rysowana w nim wizja przyszłości nie jest optymistyczna. Bo jednak gdzieś będzie to nowe Campo di Fiori, na którym wznieci bunt poeta. Czyli wciąż jeszcze w przyszłości wydarzać się będą sytuacje, zdarzenia, które zasługują na bunt poety, na pochylenie się ku krzywdzie i zapomnieniu. I kiedy patrzymy na ten utwór po ponad 80 latach, to wiemy, że Miłosz miał rację. Że mamy kolejne rzymskie place, na których jedni giną, a inni piją wino i handlują. I tu moglibyśmy zakończyć w tym miejscu właśnie podcast taką smutną refleksją dotyczącą natury ludzkiej. Jednak jest gdzieś w nas ten, możemy tak powiedzieć, po szkolnemu bakcyl dżumy, któremu dajemy wyjść na pierwszy plan, któremu pozwalamy zawładnąć naszą naturą. I może nie jesteśmy tymi złymi, ale jak sądził Jerzy Turowicz, obojętność jest jednak naszą winą. Turowicza w cytowanej już w tym podcaście kilkukrotnie rozmowie interesuje także to, jak my tłumaczymy sobie tego typu postępowanie. Wskazuje na słowa, to nas nie dotyczy. Niemcy mordują Żydów, ale nas także mordują. Nie znajduje Turowicz także dowodów usprawiedliwiających trafność stwierdzenia, że teraz mordują Żydów, a potem wymordują nas. Wszystkie te słowa mają usprawiedliwić naszą bierność. Tylko dlaczego jesteśmy bierni? Moim zdaniem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bo nie jesteśmy tak szlachetni, jak nam się wydaje. Bywamy i wtedy czasem stajemy się symbolami, ale chyba przez większość czasu nie jesteśmy. Troszczymy się o nas, o naszych bliskich i bezpieczeństwo, dobrostan. I nie ma to być zarzut z mojej strony, tu nie występuję tutaj jako jakaś moralistka czy oskarżycielka. Powiedziałam na początku, że dla mnie tematem wywiadu Hanny Kral z Markiem Edelmanem jest temat prawdy, a właściwie braku prawdy czy braku znaczenia prawdy we współczesnym świecie. Pamiętacie pewnie historię Anielewicza, komendanta, którego matka przed wojną sprzedawała ryby. Ludziom nie podobało się to, że Edelman powiedział, że matka kazała Anielewiczowi malować wczorajszym rybom skrzela na czerwono. Bo rozumiecie, czerwone skrzela oznaczają, że ryba jest świeża. On miał malować po to, żeby te wczorajsze ryby można było sprzedać kolejnego dnia jako świeże. No, czyli dopuszczał się jakiejś tam formy oszustwa. I zarzucanie Anielewiczowi oszustwa budzi u ludzi niesmak, taki dyskomfort. Dlatego Edelman stara się uważniej dobierać słowa, żeby tak na przyszłość nikogo już nie urazić. Na spotkaniach z różnymi środowiskami uczy się mówić to, czego się od niego oczekuje, przytakiwać prawdzie różnych środowisk, bo każdy ma jakąś swoją prawdę, której próbuje bronić. Więc Edelman uznaje, że ta prawdziwa prawda nie ma już dzisiaj żadnego znaczenia. On wie, co przeżył, pamięta, ilu powstańców stanęło do walki, rozumie jednocześnie, że ludzie potrzebują symboli. W rozmowie Ludzie, którzy szli, mówi tak. Zresztą Roosevelt powiedział dobitnie do delegacji, która przyszła do niego. Tak, to prawda, że ich mordują, ale nie piszcie, że mordowano 100 tysięcy, bo to jest cyfra, która nikogo nie obchodzi. Napiszcie, że małą Maszę z długimi warkoczykami i wielkimi oczami zabiło dwóch Niemców. To przemówi do społeczeństwa. Ale jak giną tysiące, tysiące codziennie na oczach ludzi, to się staje banałem. I być może to jest prawda o nas samych, że dotarliśmy do czasów, w których cierpienie stało się banalne. A może jest tak, że to zło stało się banalne? Bo przecież mówiła już o tym Hannah Arendt, która w pracy Eichmann w Jerozolimie przedstawiła tezę o banalności zła. W tekście tym relacjonuje ona zakończony wyrokiem skazującym na karę śmierci. Ten wyrok tam zapadł, zdaje się, że 15 grudnia 1961 roku. Proces Adolfa Eichmanna. Proces ten prowadzi ją do refleksji, że zło wcale nie jest mroczną i zdradziecką siłą, a jego moc tkwi właśnie w banalności, bo ta banalność może sprawić, że będziemy na nie przyzwalać, będziemy je akceptować. Arendt sądziła, że tylko dobro jest radykalne i posiada głębie, zło zaś łączy się z bezmyślnością, z takim ślepym podążaniem na przykład za aktualnie obowiązującymi normami społecznymi czy moralnymi. Problemem zła jest to, że wcale nie jest taką demoniczną siłą i czasem może być tak, że sami nie wiemy, że żyjąc w mrocznych czasach, stajemy się elementami systemu, który przyczynia się do cierpienia innych. Wydaje mi się, i chyba nie tylko mi, co wskazywałam wcześniej, że jednym ze sposobów ocalenia przed złem jest dążenie do prawdy. Więc może musimy jednak przyznać, że karuzela znajdowała się za murami getta, gdy wybuchło powstanie i była symbolem obojętności wielu ludzi na to, co dzieje się tuż obok. Przyznanie się do tej trudnej przeszłości jest trochę przyznaniem się do tego, że taka obojętność istnieje albo może istnieć w każdym z nas. Że i my jesteśmy lub bylibyśmy w stanie wieść normalne życie, gdy obok giną ludzie. Bo tak naprawdę niewiele różnimy się od naszych przodków żyjących ponad 80 lat temu. I na dzisiaj to tyle. Ja nazywam się Angelika Dam, a to jest podcast o lekturach inaczej. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.